Wszystko mamy w Chrystusie. Niech zbliży się do niej każda dusza, czy chora z powodu grzechów ciała, czy przygwożdżona ziemskimi pragnieniami, czy też jeszcze niedoskonała, ale podążająca drogą doskonałości dzięki wytrwałej medytacji, czy wreszcie jako dusza już doskonała przez swoje liczne cnoty. Wszystko jest w nas w mocy Pana i Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem. Jeśli płoniesz w gorączce, On jest źródłem. Jeśli opętała cię nieprawość, On jest sprawiedliwością. Jeśli potrzebujesz pomocy, On jest siłą. Jeśli lękasz się śmierci, On jest życiem. Jeśli pragniesz nieba, On jest drogą. Jeśli uciekasz przed ciemnością, On jest światłem. Jeśli szukasz pożywienia, On jest pokarmem. Spróbujcie tedy i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Błogosławiony ten, który w Nim pokłada nadzieję. Usiądźcie. Tutaj troszeczkę przeskoczę do tych naszych dalszych slajdów. To wszystko już jakoś omawialiśmy. Ostatnio właśnie było o Eucharystii jako godnym miejscu celebracji. Nie wiem, może mi się uda to odtworzyć. Zobaczymy, czy to będzie. Coś słychać. Ale tu nie dźwięk jest najważniejszy. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten film opowiadający o tajemnicy Eucharystii, bo jesteśmy ciągle w tych tematach. I właśnie mówiliśmy ostatnio o przestrzeni celebracji, o ambonie, ołtarzu, o nawie głównej. Nie wiem, czy pamiętacie, że nawa główna to jest właśnie ta, od słowa łódź pochodzi. Wszyscy jesteśmy w łodzi, a tym, który jest u steru, to Chrystus. I przychodząc do kościoła, właśnie Jemu oddajemy różne nasze troski, nasze sprawy, z którymi tutaj przechodzimy, Jego przewodnictwu, Jego prowadzeniu oddajemy. I msza święta nas przenosi, jak gdyby pod krzyż. Jest takim wehikułem czasu, można by powiedzieć. Słuchamy Słowa Bożego, które jest na liturgii z żywym Słowem. Ono ma całkowicie inny wymiar niż to Słowo czytane w domu nawet. Bo tutaj na liturgii jest obecny Duch Święty w sposób sakramentalny, czyli taki przyobiecany przez Jezusa. I właśnie na liturgii też łączą się dwa światy. Świat nasz ziemski i świat duchowy, normalnie niewidzialny, ale tutaj jakoś tak szczególnie wyraziście przedstawiony i dostrzegany dzięki tym narzędziom technicznym. No i przede wszystkim Eucharystia jest momentem spotkania z Chrystusem, ale też momentem, kiedy jesteśmy pod krzyżem, czyli momentem składania ofiary przez Jezusa Chrystusa za nas. Ze wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, wołając: Święty, Święty, Święty. To są słowa z Eucharystii właśnie. Niech te dary staną się krwią i ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wziął chleb, odwdzięczenie dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. I kapłan na Eucharystii jest jak gdyby drugim Chrystusem. Jest taki nawet łaciński zwrot: alter Christus, drugi Chrystus. Pan mój i Bóg mój. To właśnie taki krótki materiał o tym, czym naprawdę jest msza święta, że to jest miejsce, gdzie gromadzi się całe niebo. I na liturgii to jest jakoś szczególnie odzwierciedlone w różnych tekstach, wszystkim tym, co się tutaj dzieje, też we wspominaniu wszystkich świętych podczas później modlitwy eucharystycznej, wypowiadaniu imion Najświętszej Marii Panny, świętego Józefa, apostołów, męczenników i wszystkich świętych. To jest właśnie to wspomnienie, że tutaj jest, obecne jest całe niebo podczas Eucharystii. I tu mówiłem, to już chyba też było, te slajdy, że do Eucharystii zatem trzeba się właściwie przygotować. I mówiliśmy też o tych miejscach celebracji tutaj na poprzedniej katechezie. Dzisiaj tylko tak przeczytam, żeby przypomnieć, bo to są takie najważniejsze zdania. Indywidualne nawiedzenie świątyni na modlitwę może nam pomóc, kiedy z dzieckiem tu przyjdziemy właśnie i w takim chwili ciszy, spokoju, kiedy jesteśmy sami, pusty kościół, możemy wytłumaczyć też wiele rzeczy dziecku, jeśli właśnie sami się na tym znamy, coś o tym wiemy. Zapoznać dzieci z poszczególnymi miejscami kultu, przedmiotami, to jest bardzo ważne w tym właściwym uczestnictwie później w liturgii. No oczywiście wspólne uczestnictwo w niedzielnej liturgii, w niedzielnej Eucharystii, to jest jakiś też klucz do właściwego przeżywania, kiedy my możemy później odwołać się do tego doświadczenia, na przykład w domu. A pamiętasz, to było dzisiaj na Eucharystii, porozmawiać na ten temat, kiedy to razem przeżywamy. No, w ogóle wspólne przeżywanie Eucharystii jako wspólnota domowa jest bardzo cenne. Są różne przeciwności, to jesteśmy tego świadomi wszyscy, czy to praca, czy różne rzeczy. Może jakieś młodsze rodzeństwo, którym trzeba się w domu zaopiekować, ale wspólne uczestnictwo jest bardzo ważne. Poprzedzone wcześniejszym przygotowaniem się do Eucharystii, odpowiednim strojem, wcześniejszym wyjściem, żeby też nie przychodzić na ostatnią chwilę, tylko żeby był taki moment skupienia się przed tym, co się za chwilę będzie działo. Właściwe miejsce w kościele, żeby dziecko mogło widzieć tą akcję liturgiczną, która się tutaj dzieje. No też, to może też zachęcanie dzieci do posługi ministranta, lektora, kantora, różnych posług przy ołtarzu. No, osobista modlitwa to jest taki dwa elementy nierozłączne. Moja modlitwa wspólnotowa, która dzieje się tutaj w kościele, ale też moja modlitwa osobista, która dzieje się w domu. I jedna na drugą ma wpływ, jedna bez drugiej w zasadzie nie funkcjonuje. To jest bardzo ważne. Dbałość o religijne przedmioty w przestrzeni domowej, krzyże, obrazy w domu, to jest też jakby punkt wyjścia do szacunku do miejsca świętego, jakim jest Kościół. I dbałość o wykonywanie gestów liturgicznych w czasie modlitwy i to jest taki punkt, z którego wystartujemy, że tak powiem, dzisiaj, właśnie po to, żeby powiedzieć sobie trochę o postawach podczas liturgii, jak odnaleźć się przy ołtarzu, to znaczy również tutaj, bo wy tutaj, będąc w nawie, również jesteście przy ołtarzu, mimo że może oddaleni fizycznie, ale to jest jednak gromadzenie się wokół ołtarza i to jest coś, co powinno mieć swój obrzęd. To nie jest tylko bycie w teatrze, kiedy my obserwujemy coś, co się dzieje, ale bycie przy ołtarzu to jest wyrażanie swojego serca odpowiednimi gestami, odpowiednimi słowami. I właśnie troszeczkę na ten temat dzisiaj niech będzie. To mnóstwo tutaj jest treści w zasadzie i bardzo długo by można było mówić. Ja postaram się naprawdę skrótowo i tak bardzo syntetycznie. Już tutaj wspominałem, że wszystko, co dzieje się na liturgii, ma głębsze znaczenie. Każde słowa, gesty, postawy. I właśnie ogólnie można powiedzieć, że to, co się dzieje na liturgii, jest jakimś znakiem. Znakiem czegoś, co jest niewidzialne. Znakiem, który ma nas przenieść na poziom duchowy. Znak w takim potocznym rozumieniu słownikowym to jest to coś, co informuje o czymś poprzez wywoływanie odpowiednich skojarzeń. Jeśli my pokazujemy właśnie OK, to wywołujemy skojarzenie, wszystko jest dobrze. To jest gest fizyczny, który odwołuje się do jakiegoś wewnętrznego naszego odczucia, wewnętrznej naszej postawy. I to jest właśnie, to się dzieje na liturgii. I wyróżniamy kilka rodzajów znaków. Naturalne, umowne, mieszane i znak liturgiczny. I tak bardzo króciutko o tych poszczególnych znakach. Znak naturalny to jest na przykład dym. I on podczas liturgii jest wykorzystywany, na przykład kadzidło czy światło jest takim znakiem naturalnym. I to podczas liturgii jest wykorzystywane. Później jest znak umowny. To jest to coś, co umówiliśmy się, że to będzie oznaczało to, a nie co innego. Na przykład taki znak z napisem stop oznacza, że mamy się zatrzymać. I w końcu jest znak mieszany, który z jednej strony oznacza coś z takiej naturalnej, z naturalnego swojego znaczenia, a z drugiej strony jest pewną umową. Waga, którą widzimy tutaj na tej grafice, oznacza sprawiedliwość, tak? Wyważyć coś, być sprawiedliwym. A myśmy się umówili, że ten znak, kobieta trzymająca wagę, będzie oznaczała sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. Więc to jest znak mieszany. I w końcu znak liturgiczny to jest połączenie, można by powiedzieć, czasem znaku naturalnego z umownym, czyli to jest jakiś rodzaj znaku mieszanego. I na przykład krzyż jest takim znakiem liturgicznym. On gdzieś naturalnie, krzyż jest znakiem cierpienia, tak, bo byli ludzie krzyżowani, ale my, mówiąc o krzyżu, dodajemy też do tego jeszcze jakieś umowne znaczenie, którym jest odkupienie na przykład, tak, nas przez Jezusa na krzyżu. I definicja taka znaku liturgicznego, czy fakt, że to się dzieje na mszy świętej właśnie, tych znaków się używa. Święta liturgia używa znaki widzialne dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych. I to też jest w zasadzie definicja sakramentu. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. I o tym teraz będziemy się w klasach trzecich uczyć właśnie, tam gdzie ja uczę, to ten rytm nadchodzi, że będziemy mówić o sakramentach. I sakramenty są właśnie widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej. I ważne jest to, że w liturgii używa się tych znaków, i one mają jakieś takie najgłębsze znaczenie, które zostały wybrane przez Chrystusa. No to nie myśmy sobie wymyślili, że polanie głowy wodą będzie oznaczało chrzest. To jest dane nam przez Jezusa. To On, wczoraj obchodziliśmy chrzest Pana Jezusa właśnie, to On ten znak polania wodą przejął jak gdyby i nadał mu szczególny sens, znaczenie. I też kiedy ten znak się dzieje, to również dzieje się coś w przestrzeni duchowej. To nie jest tylko, że ten znak oznacza coś, na przykład nasze nawrócenie, że myśmy się nawrócili, przychodzimy do kościoła, żeby się ochrzcić. Nie. Żeby się nawrócić, to musisz się ochrzcić. Jak gdyby ten chrzest jest właściwym momentem nawrócenia. Czyli on nie tylko oznacza nawrócenie, ale również sprawia nawrócenie. I to jest coś takiego bardzo ważnego. Coś, co sprawia, że czasami znaki w liturgii nazywa się symbolami. Czyli symbol to jest coś głębszego niż znak. Coś bardziej poważniejszego niż znak. Najgłębszą podstawą teologiczną znaków liturgicznych jest tajemnica wcielenia. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Chrystus, Boży Syn, niewidzialny, stał się widzialny jako człowiek w narodzonym dziecku w Betlejem. To jest podstawa wszystkich znaków liturgicznych. One z tego czerpią i na tym się opierają, że właśnie Chrystus stał się człowiekiem. I moi drodzy, dosłownie kilka, to właśnie już może dla takiego porozmawiania czasem z dzieckiem albo wytłumaczenia, jak będą różne okazje, wytłumaczenia tego, co się dzieje na liturgii. I mamy na przykład światło. To są te znaki naturalne, które my wykorzystujemy. I światło jest używane przez chrześcijan od samego początku. Były często odprawiane i dzisiaj też są nabożeństwa właśnie specjalnie o danej porze dnia lub nocy, żeby to światło miało specjalny wydźwięk, specjalne znaczenie. Na przykład roraty, na które zapraszałem, one są odprawiane rano, kiedy jest jeszcze ciemno, po to, żeby to światło było szczególnie zauważone. Takim innym obrzędem jest Wigilia Paschalna, kiedy po zachodzie słońca, już jak jest mrok, wychodzimy na zewnątrz, palimy ogień, później wnosimy światło Chrystusa, czyli Paschał. Czyli i właśnie tutaj to jest znaczenie tego, że światło w liturgii, szczególnie tej liturgii Wigilii Paschalnej, ma i oznacza Chrystusa. Ma takie znaczenie, że to jest Chrystus, który ma za zadanie oświecić nasze życie. Bóg jest światłością, mówi święty Jan. Światłością na oświecenie pogan. Ochrzczeni są dziećmi światłości, święty Paweł powie w liście do Efezjan. I światło, które zapala się w kościele, symbolizuje Chrystusa zapowiedzianego jako światłość. I on sam siebie nazywał też światłością. I można, jak będzie Paschał, na przykład Wigilię Paschalną podczas świąt wielkanocnych, to już można z dzieckiem w domu na ten temat porozmawiać, wytłumaczyć, dlaczego ta świeca jest, dlaczego ona jest taka okazała, dlaczego ten płomień jest taki poważny, duży, widoczny. Właśnie dlatego, że ta świeca i światło palące się na niej oznacza Chrystusa, który ma rozświetlić nasze życie. Co by było, gdyby nie było światła w naszym życiu? Byśmy nie potrafili w zasadzie normalnie funkcjonować, tak jakbyśmy chodzili z zamkniętymi oczami. A kiedy jest światło, to świat jest piękny. Więc to jest taki pierwszy znak, światło. Później jest oliwa. I oliwa też jest ważnym znakiem liturgicznym. Używa się jej przy Chrzcie Świętym, przy sakramencie bierzmowania i przy sakramencie święceń kapłańskich i później biskupich. Oliwy również używa się chociażby przy konsekracji ołtarza, kiedy konsekrator namaszcza ołtarz oliwą. I to jest znak liturgiczny, który oznacza obfitość obfitość Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski. Kiedy namaszczano, czy dawniej jak stosowano oliwę, to był taki produkt bardzo cenny. Bardzo cenny produkt. Zresztą dzisiaj olej również nie jest, czy olej z oliwek na przykład, nie jest jednym z najtańszych produktów. Jest to coś cennego, więc oznacza obfitość Bożego błogosławieństwa, a namaszczenie, a każdy z nas jest namaszczony co najmniej raz przy chrzcie świętym, a później przy bierzmowaniu, a później przy święceniach kapłańskich, jeśli ktoś ma, oznacza wybranie Boże, przez Boga i szczególną opiekę. W Starym Testamencie namaszczano kogoś na króla. To znaczy, że Pan Bóg tego człowieka wybrał, aby był kimś wyjątkowym w ludzie Bożym. I jest to widzialny znak łączności z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej obfitości. Bo od Boga wszystko mamy. I podczas liturgii ten znak również się pojawia. Później jest kadzidło, troszeczkę o nim wspomniałem. Kadzidło, ono częściej jest używane na mszy świętej. Ostatnio udaje nam się kilka razy kadzidła właśnie na mszy świętej o godzinie 11 używać, wykorzystywać. Jest znakiem czci. Okadzenie wiernych, jest taki moment też, jest znakiem czci dla ludu Bożego, w którym jest obecny Chrystus w sposób duchowy. To dlatego się okadza lud Boży. Okadzenie Księgi Ewangelii również jest jednym z najstarszych gestów i oznacza uwielbienie Chrystusa obecnego w Słowie, które zaraz będzie podane ludowi Bożemu, które będzie przeczytane i będzie w tym Słowie obecny Chrystus. Okadzenie ołtarza, też mówiłem właśnie ostatnio, ołtarz jest symbolem Chrystusa, kapłana, ofiary i baranka. I okadzenie darów ofiarnych też jest właśnie, one zaraz staną się na liturgii, staną się ciałem i krwią Chrystusa. To jest oddanie czci, ale również kadzidło ma ten znak taki naturalny właśnie unoszenia się. Nasze modlitwy unoszą się do nieba, tak jak dym kadzidła. I to bardzo właśnie tak obrazowo można wytłumaczyć dziecku, że tak twoje modlitwy unoszą się do Pana Boga, jak dym kadzidła podczas liturgii. Oprócz tego jeszcze jest zapach, woń kadzidła. To jest piękno, wspaniałość, zachwycający zapach, można powiedzieć. Tak przynajmniej powinno kadzidło pachnieć. I ono ma nam mówić o wspaniałości Bożej łaski. Tym, że jeśli jesteśmy w przestrzeni Bożej, to nasze zmysły również, cali my jesteśmy jakby upiększani, ozdabiani. To takie znaczenie ma kadzidło. Woda. Ona jest bardzo często wykorzystywana w liturgii i ostatnio właśnie w niedzielę na mszy o godzinie 11 też byliśmy pokropieni wodą i jest taki fragment, który mówi w Piśmie Świętym, chyba w psalmach. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. I to jest w zasadzie taka kwintesencja tego, co woda oznacza w liturgii. Kiedy kapłan tam czy tuż po przygotowaniu darów, a przed modlitwą eucharystyczną podaje ministrantowi ręce do obmycia wodą, mówi: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego, wyciera palce w ręczniczek. Obmyj mnie z mojej winy. To jest właśnie znak wody. I my w Chrzcie Świętym byliśmy obmyci wodą. Później jesteśmy kropieni wodą na znak, na pamiątkę Chrztu Świętego i podczas liturgii Komunii Świętej też ten obrzęd będzie. Pokropienia wodą święconą właśnie znak obmycia z grzechów. I również wtedy podczas Chrztu Świętego ukazał się Duch Święty, jakaś szczególna obecność Ducha Świętego poprzez wodę się objawia, ponieważ nawet na początku, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży unosił się nad wodami. Kiedy jest w liturgii woda, to ona też jakoś przywołuje przyciąga, można by powiedzieć, Ducha Świętego, no bo to On jest tak naprawdę sprawcą tego oczyszczenia z grzechu. To nie woda jako H2O, tylko Duch Święty, którego woda właśnie oznacza, symbolizuje. I może tutaj to będzie ten jeden z ostatnich punktów na dzisiaj. Słowo jest takim wyjątkowym znakiem na liturgii, bo on nie jest, to nie jest znak widzialny, ale jest to znak słyszalny. Słyszalny, czyli dociera przez nasze zmysły do naszego wnętrza i coś oznacza. I słowo w zasadzie w liturgii chyba jest kluczowym znakiem. Kluczowym. Jest mnóstwo słowa, czasami może nawet aż zanadto tego słowa jest, tak się może wydawać nam, a może po prostu czasem jest go za dużo. Ale słowo ma kluczowe znaczenie w liturgii. No, przede wszystkim dlatego, że święty Jan pisze, że na początku było słowo i Bogiem było słowo i tym słowem jest Jezus. Kiedy Bóg stwarzał świat, wypowiadał słowo, porządkował świat poprzez swoje słowo, kreował świat poprzez swoje słowo. I nas dzisiaj również Bóg chce stwarzać poprzez swoje słowo. Dlatego my, i chyba tu by trzeba było najbardziej tłumaczyć dzieciom, które się pewnie często nudzą podczas tego słuchania słowa, że no, to jest coś niezwykłego, kiedy my zatrzymujemy się, siadamy czy stoimy i słuchamy słowa, bo to słowo nas kreuje właśnie, czyli kształtuje. Boże Słowo ma takie znaczenie. To jest stwórcze Słowo Boga. To jest to Słowo, które na początku stwarzało świat. No dzisiaj również właśnie tu poprzez liturgię w nas, jak gdyby w nasze zmysły uderza i ono ma nas kreować. I w liturgii jest mnóstwo różnych rodzajów słów. I też warto by wiedzieć, że są różne, może głupio zabrzmi, ale moce słowa. Jest słowo czytane z Biblii. Pierwsze, drugie czytanie, psalm. To jest to takie najwłaściwsze rozumienie Słowa Bożego. Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Jest Ewangelia. Ewangelia, nawet w postawie to się wyraża, że my stoimy podczas Ewangelii. To słowo ma szczególne znaczenie, bo ono dosłownie oznacza, jak gdyby symbolizuje, no nie wiem, karmi nas Jezusem Chrystusem. Czytając Ewangelię, czyli opis życia i słowa wypowiadane przez Jezusa w sposób szczególny. Dlatego jest Pan z wami. To jest, no znaczy Jezus jest z wami w tych słowach, które za chwilę padną. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto słowo Pańskie, to jest słowo Pana. Chwała Tobie, Chryste. Dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny pośród nas, że stałeś się obecny i nawet w zasadzie nie chodzi tu o słowo, które jest tu zapisane w Ewangeliarzu, ale chodzi o słowo, które zostało wypowiedziane. To jest słowo żywe, które jak gdyby w momencie wypowiadania, zanim trafi do uszu słuchacza, jest ożywiane przez Ducha Świętego na liturgii. I my, uczestnicząc w tej liturgii, doświadczamy takiego żywego słowa. Później ono jest jeszcze ożywiane poprzez kolejne słowo, które wypowiada kapłan na homilii. To jest jak gdyby, to się tak nazywa, aktualizacja Słowa Bożego. To jest takie określenie, jest jakie jest, ale homilia ma za zadanie pomóc słuchaczowi wydobyć spod tego znaku, który uderzył jego zmysły, wydobyć to duchowe znaczenie, które w tym słowie jest zawarte. I to duchowe znaczenie, żeby ono było no, jak najbardziej odpowiednie dla tu i teraz słuchacza. Takie ma znaczenie homilia. To jest kolejne słowo podczas liturgii, dlatego no, słuchanie homilii jest jakoś w jakimś sensie, można powiedzieć, równoważne słuchaniu tego, co było wcześniej. Słowa Bożego, Pisma Świętego, I tego właśnie homilia jest jak gdyby innymi słowami opowiedzianym Słowem Bożym. Później jeszcze podczas liturgii są hymny, na przykład hymn Chwała na wysokości Bogu. I to też warto wiedzieć, tak właśnie dużo jest tych rzeczy, ale hymny to są takie pieśni, można by powiedzieć, uwielbienia. Hymn się śpiewa, aby kogoś wielbić. I to jest na przykład właśnie Gloria in Excelsis Deo, czyli chwała na wysokości Bogu. I czasami w liturgii śpiewamy Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy. No, hymn ma znaczenie takie podniosłe i uwielbienie kogoś. Śpiewamy hymn Bogu, aby go uwielbić. Później są psalmy. W liturgii to jest psalm ten pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem. No, ale jeszcze są inne rodzaje psalmów też w liturgii godzin. Ale to nas nie interesuje. Psalm to jest wyśpiewane Słowo Boże. To jest wyśpiewane Słowo. To nie jest przerywnik pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem, tylko to jest wyśpiewane Słowo Boże. I w psalmach są piękne też teksty, które gdybyśmy medytowali, kto się modli liturgią godzin, a wszyscy są do tego zaproszeni, to właśnie mogą medytować psalmy. I tam, przynajmniej dla mnie osobiście, w psalmach jest mnóstwo treści mówiącej o tym, a chyba w zasadzie psalmy tylko o tym mówią, chociaż o wszystkim innym też mówią, ale przede wszystkim o tym, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, że Bóg powinien być królem mojego życia. O tym mówią psalmy. No i w zasadzie jakby można było wziąć każdy psalm, to pewnie jakoś, o, dokładnie mi się otworzyło psalm z poniedziałku dzisiejszego, poniedziałek pierwszego tygodnia zwykłego, z pierwszego roku. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy, obłóg i ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Bóg jest królem, o tym mówią nam psalmy i powinien być również królem w naszym życiu. Więc to są psalmy, kolejny rodzaj Słowa Bożego. Wersety i antyfony, to właśnie mamy, antyfona to jest to, co jest śpiewane w pewnym sensie, można by powiedzieć, ten refren, który powtarzamy. Hołd mu oddajcie wszyscy aniołowie, czy złożę ci Bożą ofiarę pochwalną. To jest w jakimś sensie antyfona, która ma mieć taki sens pewnej refleksji nad usłyszanym Słowem Bożym. Ona ma nas zatrzymać i jakby to, co najważniejsze, wydobyć. To jest sens antyfony. I oprócz antyfony są jeszcze wersety, ale to mniej nas interesuje. Później są też takie teksty jak doksologie. To są takie króciutkie hymny, które są śpiewane na mszy świętej właśnie często. Na przykład można się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale każda modlitwa, i może czasem nawet kogoś to irytuje, kończy się modlitwa, ta, którą kapłan wymawia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A po co ksiądz to śpiewa, po co tak przedłuża tą modlitwę? To nie jest przedłużenie modlitwy, tylko to jest oddanie chwały Panu Bogu poprzez ten tekst w słowach: to wszystko, co powiedzieliśmy Ci, Panie Boże, to znaczy tą treść modlitwy. Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu, daj poznać mu, co należy czynić, udziel siły do wypełniania poznanych obowiązków przez Chrystusa, Pana naszego. Udziel tej siły, tego wszystkiego, o co Cię prosimy, przez Jezusa, który, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, tu jest wydanie chwały Bogu. Wyznajemy, że Jezus jest naszym Królem. Wielbimy Cię za to, Panie. Króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. To są doksologie. One, później jest ta druga doksologia, troszeczkę skrócona przy modlitwie nad darami, bo ona jest tylko przez Chrystusa, Pana naszego, i podobnie jest w modlitwie po komunii. Później jest modlitwa pańska. To też jest kolejne słowo. I to jest modlitwa, którą chyba najbardziej lubimy i odmawiamy wtedy, jednak najgłośniej słychać uczestników liturgii, kiedy modlitwa Ojcze Nasz się odmawia, bo to jest ta modlitwa, której nauczył nas Jezus. Dobrze. I właśnie są jeszcze takie słowa jak aklamacje. To jest amen, które często na liturgii pada właśnie po tej modlitwie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen oznacza niech mi się stanie. Tak jak powiedział kapłan, niech się stanie nam. To jest uczestnictwo całego ludu Bożego w liturgii właśnie. Jak gdyby w imieniu ludu Bożego kapłan mówi modlitwę, no bo trudno, żebyśmy wszyscy razem recytowali różne modlitwy, bo trudno się zgrać wtedy, jak są różne modlitwy zmienne. Więc kapłan mówi w naszym imieniu, a my potwierdzamy, mówiąc amen, jako cały lud Boży. I taką aklamacją jest też Alleluja, które oznacza chwałę Panu oddajmy. Oddajmy chwałę Panu. Tak samo Bogu niech będą dzięki. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Panie. To są te, chwała Tobie, Chryste. Też to są te słowa aklamacji. Deo gratias, Bogu niech będą dzięki również tak przy prefacji. To mówimy. To są po prostu słowa oddania chwały Panu Bogu. I też jest to pozdrowienie Pan z Wami i te pozdrowienia, które na początku liturgii, to są pozdrowienia właśnie. To są też słowa, znaki. I tu już kończę powoli. To modlitw. No i są słowa, które wypowiada prowadzący, celebrujący, może to jest właściwe słowo, celebrujący Eucharystię. To są oracje, czyli właśnie to, co czytałem, oracja. Ta modlitwa na początku mszy świętej, nad darami i znowu na końcu mszy świętej. To jest tak, kolekta tutaj, modlitwa nad darami, modlitwa po komunii. To są modlitwy kapłana, w których później cały lud uczestniczy wypowiadając amen. Modlitwa eucharystyczna to jest to, co się dzieje przy ołtarzu po przygotowaniu darów. Ona składa się z prefacji, czyli tego Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana i cała ta do święty, święty ten tekst to jest prefacja. Później jest właściwa część modlitwy eucharystycznej z przeistoczeniem, czyli wtedy, kiedy klęczymy. I później jest zakończenie modlitwy eucharystycznej i modlitwa obrzędy komunii, wtedy, kiedy Ojcze Nasz odmawiamy. Dobrze, moi drodzy, to przeszliśmy taki skrócony kurs znaków na liturgii. Przy kolejnym spotkaniu postaram się omówić postawy liturgiczne, bo przy różnych znakach przyjmujemy różne postawy liturgiczne i tak jak trzeba znać, co oznacza dany znak, tak też trzeba znać, co oznacza dana postawa, dlaczego ją przyjmujemy i po co ją przyjmujemy, jak ją należy wykonywać. Dobrze, to teraz tutaj troszeczkę wrócę, żebyśmy się pomodlili na zakończenie. Zaraz podam też termin kolejnego spotkania. Sobie to inaczej ustawić, żeby nie przeskakiwać tak później, bo to za długo trwa. Już sekundkę tutaj sprawdzę, kiedy jest kolejne spotkanie, żeby powiedzieć, żeby to wybrzmiało tutaj, jeśli ktoś to planuje. W lutym, 7 lutego, kolejne spotkanie o tej samej porze, czyli za 15:07 jest zaplanowane. Dobrze, to pomódlmy się tymi wezwaniami eucharystycznymi, powstańmy na zakończenie. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary i miłości. Eucharystyczne serce Jezusa gorejące miłością, rozpal serca nasze miłością. Eucharystyczne serce Jezusa, źródło prawdziwej wolności, daj mi prawdziwą wolność od grzechu. Eucharystyczne serce Jezusa, Stworzycielu świata, który trzymasz świat w swej dłoni, nie wypuszczaj nas ze swojej opieki. Eucharystyczne serce Jezusa, Boski Lekarzu, któryś poniósł śmierć na krzyżu, ulecz nasze rany grzechowe. Eucharystyczne serce Jezusa, zwierciadło światła wiecznego, pozwól nam oglądać Cię w wieczności. Eucharystyczne serce Jezusa, spraw, aby przez pamięć o Twojej gorzkiej męce dana mi była skrucha serdeczna i odpuszczenie grzechów. Eucharystyczne serce Jezusa, okaż się miłosiernym w godzinę mej śmierci. Eucharystyczne serce Jezusa, zgaś we mnie całkowicie pożądliwość ciała i żar światowych żądz. Eucharystyczne serce Jezusa, dobroci serc przez cenną krew, przybądź w godzinę śmierci. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie. O Maryjo, pierwsze tabernakulum Jezusa na ziemi i pierwsza Jego czcicielko, daj nam, prosimy, te uczucia czci i miłości, jakieś miała dla Jezusa dziecięcia, Jezusa młodzieńca, Jezusa nauczyciela, Jezusa cierpiącego, Jezusa zmartwychwstałego, abyśmy je przelali na Jezusa w Najświętszym Sakramencie Utajonego. Maryjo, wyjednaj nam ciągły wzrost naszej miłości wiary. O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakramentu, wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy z powodu braku wiary lub pragnienia ziemskich rozkoszy odsunęli się od stołu Pańskiego. Wróć ich do Niego. Niechaj pożywają chleb żywota, po którym już niczego łaknąć nie będą. Przekonaj ich, że szczera miłość Jezusa Hostii zastąpi rozkosze ziemi. Amen. O niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, gdy w tej hostii małej serce Boże skryła. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.